Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest piątek, 5 kwietnia. Dziś piątek wielkanocny, dzień pierwszej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Belgia. 25 marca Rada Miasta Brukseli przyjęła wniosek o zaprzestanie składania zamówień publicznych na towary pochodzące z izraelskich osiedli, zbudowanych nielegalnie na okupowanych ziemiach palestyńskich na zachodnim brzegu. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Radni zwrócili się we wniosku do władz lokalnych o dopilnowanie, aby dokonywane przez nie zakupy nie przynosiły korzyści firmom pracującym w warunkach niezgodnych z prawem międzynarodowym, prawami człowieka lub prawem ochrony środowiska. W roku 2015 Unia Europejska wydała wytyczne dotyczące produktów pochodzących z nielegalnych osiedli izraelskich, wybudowanych na okupowanych terytoriach palestyńskich. W wytycznych stwierdzono, że produkty te nie są uprawnione do korzystania z preferencyjnego traktowania taryfowego na mocy układu o stowarzyszeniu Unia Europejska-Izrael. Wszystkie izraelskie osiedla i placówki na okupowanym zachodnim brzegu są w świetle prawa międzynarodowego nielegalne. Wielka Brytania. Brytyjska Unia Katolicka chce, aby rząd zbadał skutki zamykania świątyń podczas tzw. pandemii COVID-19. W czerwcu roku 2022 rozpoczęło się prowadzone przez brytyjski rząd śledztwo, mające na celu zbadanie wszystkich aspektów polityki państwa względem jedynie słusznej wtedy choroby. Z badań przeprowadzonych przez Unię wynika, że według 91% respondentów miejsca kultu nie powinny nigdy więcej być zamykane w przypadku jakiejkolwiek przyszłej pandemii. 61% badanych stwierdziło z kolei, że wskutek zamknięcia świątyń ucierpiało ich zdrowie psychiczne lub fizyczne. Jak czytamy we wnioskach z badania, chociaż wiele osób doświadczyło trudności podczas pandemii, istniało głębokie poczucie, że decydenci nie w pełni rozumieli znaczenie kościołów dla ludzi wierzących i zbyt wolno pozwalali na ich ponowne otwarcie. Członkowie Brytyjskiej Unii Katolickiej udostępnili wyniki swoich badań zespołowi śledczych i zgłosili gotowość złożenia zeznań w ramach trwających przesłuchań. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Wincentego Ferreriusza, wyznawcy. Urodził się on około roku 1350 w Walencji, w rodzinie notariusza. W roku 1367 17-letni Wincenty wstąpił do zakonu dominikanów. Po przyjęciu święceń kapłańskich podjął surową dyscyplinę życia duchowego. Poza nauczaniem filozofii i teologii zajmował się sprawami państwowymi na dworze króla Aragonii. W trakcie swojej choroby, która prowadziła do niechybnej śmierci, miał wizję świętego Dominika i świętego Franciszka, którzy uzdrowili go i polecili głosić Ewangelię na całym świecie. Obdarzony darami Ducha Świętego przemawiał na placach Europy, gdyż żadne kościoły nie mogły pomieścić gromadzących się tłumów. Święty Wincenty zmarł w Wielką Środę 5 kwietnia 1419 roku w Vannes we Francji, wracając z misji podjętej w Anglii. Niebawem po jego śmierci rozpoczął się proces kanonizacyjny. W jego ramach komisja papieska przebadała aż 873 cuda. Papież Kalikst III kanonizował Wincentego w czerwcu 1458 roku. Święty Wincenty Ferreriusz zostawił po sobie kilka ważnych traktatów, m.in. przeciwko schizmatykom czy heretykom. Jest patronem Walencji, dobrego małżeństwa, dobrej śmierci, a także ceglarzy i budowniczych. Szwajcaria. W środę 3 kwietnia zmarł ksiądz biskup Vitus Huonder, emerytowany ordynariusz diecezji Chur, który od roku 2019 spędzał swoją emeryturę w Instytucie Sancta Maria w Anks, prowadzonym przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. Miał 84 lata, śmierć nastąpiła po krótkiej chorobie. Biskup Huonder trafił do szpitala 19 marca w uroczystość świętego Józefa. O chorobie poinformowano 25 marca, Wielki Poniedziałek. Zmarły hierarcha ofiarował swoje cierpienia za Kościół katolicki. Okazywał także nieustanną wdzięczność bractwu kapłańskiemu świętego Piusa X, do którego przyłączył się po 12 latach spędzonych jako biskup kur w Szwajcarii. Był niezmiernie szczęśliwy, że może poświęcić się pracy wyłącznie na rzecz tradycji, celebrując mszę świętą wszechczasów. Oby jego przykładem poszło jak najwięcej biskupów. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Stany Zjednoczone. 27 marca republikański gubernator Florydy, katolik pan Ron DeSantis, podpisał ustawę uprawniającą policję do natychmiastowego usuwania tzw. dzikich lokatorów z nielegalnie zajmowanych przez nich nieruchomości. Prawo, które zyskało zdecydowaną większość głosów w stanowej izbie, wejdzie w życie 1 lipca. Po podpisaniu aktu gubernator DeSantis podkreślił, że od teraz nikt nie będzie mógł przejąć czyjejś prywatnej własności i oczekiwać, że ujdzie mu to na sucho. Mimo tego, że na Florydzie proceder ten nie był tak częsty jak na przykład w Kalifornii czy Nowym Jorku, to przypadki tak zwanego squattingu i na Florydzie w ostatnich latach były coraz częstsze. DeSantis wezwał lewicowe władze innych stanów do przyjęcia podobnych rozwiązań i zaprzestania ochrony złodziei. Przywołał także jedną z niedawnych historii. Na początku tego miesiąca w Nowym Jorku pewna kobieta wróciła do odziedziczonej nieruchomości i zastała tam squattersów. Aby ich wyrzucić, zmieniła zamki i wtedy stan Nowy Jork interweniował. Aresztował nie squattersów, ale ją. Polska. Rada Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Społecznych wydała komunikat w związku z wyborami samorządowymi, które odbędą się w najbliższą niedzielę. Wybierzemy w nich radnych gmin, miast, powiatów i sejmików, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Druga tura została zaplanowana na 21 kwietnia. Biskupi zaapelowali do Polaków o odpowiedzialne podejście do wyborów i przypomnieli w Wademekum Wyborczym Katolika zasady, którymi przy urnach powinni kierować się wierzący. Przede wszystkim muszą uwzględniać oni wartości nienegocjowalne, takie jak prawo do życia od poczęcia, ochrona praw rodziny opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci, czy prymat rodziców w wychowaniu swoich dzieci, a także sprzeciwiać się budowie świata tak, jakby Boga nie było. Biskupi wezwali również do podjęcia modlitwy w intencji naszej ojczyzny. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu 24. Grzechy, poprzez które oszukujemy bliźniego lub wykorzystujemy go. Oszustwo i lichwa. W jakich formach może się objawiać grzech oszustwa? Gdy cena sprzedaży jest wyższa lub cena kupna niższa niż wartość rzeczy. Gdy rzecz sprzedana nie jest taka, na jaką wyglądała, a sprzedawca wiedział o tym lub nie. Gdy sprzedawca zataja znaną sobie wadę rzeczy ze względu na cel, którym jest chęć zysku. Czy nigdy nie wolno nam sprzedać rzeczy powyżej albo kupić poniżej jej wartości? Nie, gdyż cena rzeczy, którą sprzedajemy lub kupujemy, powinna zawsze w umowie kupna-sprzedaży odpowiadać właściwej wartości samej rzeczy. Świadome żądanie wyższej ceny lub dawanie mniejszej zapłaty jest samo w sobie zasadniczo niesprawiedliwe i zobowiązuje do restytucji. Czy jest występkiem przeciwko sprawiedliwości, gdy rzecz kupiona lub sprzedana jest inna niż w rzeczywistości? Tak, sprzedawanie rzeczy, która jest w rzeczywistości inna, jeśli chodzi o jej rodzaj, ilość i jakość, jest zawsze występkiem przeciwko sprawiedliwości. A jeśli robimy to świadomie, to jest grzechem, a zatem wchodzi w grę także konieczność odpowiedniej restytucji. Jednakże nawet jeśli grzechu nie było, to obowiązek restytucji nadal istnieje od momentu, gdy fakt zauważamy. Czy sprzedawca zawsze powinien poinformować o wadzie rzeczy sprzedawanej, o ile o niej wie? Tak, sprzedawca zawsze powinien poinformować o wadzie rzeczy sprzedawanej, jeśli ta znana mu wada jest ukryta i może być dla nabywcy przyczyną szkody lub straty. Czy wolno kupować i sprzedawać jedynie w celu osiągnięcia zysku? Handel dla samego handlu jest czymś haniebnym i przeciwnym cnotliwej prawości, gdyż jako taki sprzyja miłości zysku, nie zna w tym żadnych granic i dąży do zysku bez końca. Czy jest zatem potrzebne, by handel był rzeczą dozwoloną i uczciwą? Zysk i korzyść nie mogą być chciane dla nich samych, ale ze względu na jakiś uczciwy cel. Dzieje się tak wtedy, gdy zysk jest odpowiednio umiarkowany. Celem handlu jest utrzymanie swojego domu lub pomoc dla potrzebujących, lub gdy zajmujemy się handlem ze względu na użyteczność publiczną, aby niczego, co potrzebne, nie brakowało, oraz gdy chcemy zysku nie w charakterze celu samego w sobie, ale jako ceny za swoją pracę. Czym jest grzech lichwy? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Ponownie Polska. Posłowie Konfederacji zapowiedzieli, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu zaprezentują projekt uchwały mającej potępić działania państwa Izrael. Według nich powinna powstać także Międzynarodowa Komisja Śledcza, wyjaśniająca okoliczności zbrodni dokonanej na członkach organizacji niosącej pomoc Palestyńczykom, w której zginął również nasz rodak. Poseł Przemysław Wipler powiedział: jesteśmy przekonani, że trzykrotne ostrzelanie konwoju, w którym wolontariusze wieźli pomoc humanitarną, wieźli jedzenie dla dzieci, dla niemowlaków do Strefy Gazy, to nie był przypadek. Z kolei mecenas Michał Wawer podczas konferencji prasowej dodał: można było poczuć przerażenie, kiedy zobaczyliśmy, jak bardzo polskie władze nie potrafią na to zareagować, jak wielki jest strach w polskich elitach politycznych z Platformy i z PiS-u przed tym, żeby powiedzieć jakiekolwiek słowo krytyki wymierzone w Izrael. To pokazuje, że polscy politycy pozwalają się traktować Izraelowi jak lokaje. I jeszcze raz Polska. Pani Agnieszka Buczyńska, minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego w rządzie Donalda Tuska, reprezentująca Polskę 2050, zadeklarowała niezwłoczne działania w celu ustanowienia święta, które upamiętni wybory z 15 października. W wyborach, które przyniosły zwycięstwo liberalno-lewicowej koalicji, udział wzięło niemal 75% wyborców. To właśnie ta rekordowa frekwencja ma być pretekstem do ustanowienia nowego dnia społeczeństwa obywatelskiego, który będzie, uwaga, świętem państwowym. Wcześniej pomysł wprowadzenia podobnego święta zgłosiła publicystka pani Eliza Michalik. Jej zdaniem powinno ono zastąpić dzień 11 listopada, który należy wykasować, ponieważ kojarzy się faszystowsko. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o prawie naturalnym, którego istnienie jest we współczesnym świecie albo zapomniane, albo wypaczone. Dla umysłów zwiedzionych ideologiami rewolucji nadal oczywiste jest, że na przykład rośliny rosną ku górze, zwracając się ku słońcu, a zwierzęta, zgodnie z prawami swej natury, również zachowują się w bardzo określony sposób. Studiowanie tych zachowań, a zatem prawa naturalnego dla roślin i zwierząt, to dla tak zwanego umysłu progresywnego zajęcie chlubne. Wiesz, studiuje zachowania ślimaków w trakcie suszy, albo jakikolwiek wpływ czegoś tam na coś w przyrodzie. O, jakże interesujące i chwalebne. A tamten najwyraźniej faszysta mówi coś o jakimś prawie naturalnym danym człowiekowi. Przecież nie ma czegoś takiego, to człowiek tworzy dla siebie zasady. Można powiedzieć, że rewolucja niejako wyciąga człowieka spod prawa. Prawa naturalnego. Lub, co bardziej precyzyjne, raczej oszukuje człowieka, że jest spod tego prawa wyciągnięty. Bo przecież tak naprawdę nie jest. Jest niesamowite, że rewolucji udało się przekonać ludzi do w sumie dwóch wykluczających się tez. Pierwsza, że są jak zwierzęta, że nie są tak naprawdę inni od zwierząt, a już na pewno nie od nich lepsi. I druga, że równocześnie są niczym byty boskie, a nawet ponadboskie, ponieważ są wolni od wszelkich odgórnie narzuconych mechanizmów. Choć widać gołym okiem, że zwierzątko postępuje, jakby miało te mechanizmy niejako zakorzenione w samej swojej naturze. Człowiek, choć dla rewolucji jest zwierzątku równy, a miejscami gorszy. Jednocześnie sam może wymyślać sobie dowolne zasady funkcjonowania. Jednak, co niestety można zaobserwować coraz częściej, dla zwiedzionych umysłów sprzeczności nie stanowią żadnego problemu. I tutaj pojawia się kolejny mechanizm używany przez rewolucję, która w starciu ze swoim największym wrogiem, czyli chrześcijaństwem, wszystkie wskazywane przez chrześcijanina prawa przypisuje do jego religii. To bardzo dobrze widać na przykładzie aborcji. Wszelkie ruchy proaborcyjne jak ognia unikają rozmowy o tym, kiedy zaczyna się człowiek. Natomiast wszystkie argumenty przeciw aborcji nazywają religijnymi. Czyż nie jest to w pewien szatański sposób genialne? Dużo łatwiej sprzedaje się społeczeństwu walkę z narzucaniem religii, niż walkę z prawem naturalnym. Dlatego też ja osobiście, i jestem bardzo ciekaw twojej, mój drogi słuchaczu, opinii, jestem zwolennikiem odwoływania się do religii, czyli prawdy objawionej nam przez Pana Boga, dopiero w drugiej kolejności, gdy wyczerpie się wszelkie argumenty z prawa naturalnego, które też przecież jest dane człowiekowi przez Pana Boga. Ojciec Woroniecki pisze, że z samej natury człowieka wypływają określone prawa, które wskazują drogę prowadzącą do szczęścia wewnętrznego, będącego ostatecznym celem natury ludzkiej. To warto podkreślić, jak zresztą czytaliśmy w katechizmie według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu, natura każdego człowieka, niezależnie od wiary, ma pisaną w sobie dążność do szczęśliwości. A prawo naturalne, które obowiązuje wszystkich ludzi i jest powszechne, wskazuje również niewykształconemu rozumowi, byleby był uważny, które drogi, które wybory do szczęścia prowadzą, a które wręcz przeciwnie. Jak często powtarzam, gdyby to nie było straszne, byłoby absolutnie fascynujące, jak inteligentne są zabiegi rewolucji. I oto naucza ona, że religia katolicka jest czymś, co blokuje naturę ludzką. Wiecie, te wszystkie nakazy i zakazy, podczas gdy jest to prymitywne uproszczenie. Nauczanie katolickie stoi w sprzeczności jedynie z pewnymi skłonnościami natury, tymi, które należą do jej upadłej w wyniku grzechu pierworodnego części. Jednocześnie religia katolicka jest w pełni zgodna z prawem naturalnym, bo zarówno ona, jak i to prawo są dane przez tę samą osobę, przez Pana Boga. Tą krótką rozprawką chciałbym zachęcić Cię, mój drogi słuchaczu, żebyś w ewentualnych rozmowach z osobami niewierzącymi na tematy takie jak, powiedzmy, aborcja, duży odsetek samobójstw u osób tzw. trans, czy choćby zachowanie czystości przed ślubem, w pierwszej kolejności odwoływał się do prawa naturalnego, które każdy twój rozmówca również ma w sobie zapisane, niezależnie od tego, jak bardzo już swój biedny umysł poddał marksistowskiemu gwałtowi na prawdzie. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz, wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-razowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że 14 kwietnia zostanie odprawiona kolejna już msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów tej pracy. Jako że jest piątek, przypominam, że dziś wieczorem sprawki ekstra. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całego weekendu. Święty Wincenty Ferreriuszu, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia dziś wieczorem i do usłyszenia w poniedziałek rano. Zostań z Panem Bogiem.